poranny gość Radia Doksa.
Dziś naszym gościem jest Wioleta Porowska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, szefowa lokalnych struktur partii. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam pięknie, witam serdecznie wszystkich państwa.
Pani poseł, wczoraj poznaliśmy harmonogram luzowania obostrzeń. Jedni się cieszą, że wracamy do pewnej normalności, inni raczej z niepokojem pytają, czy aby nie za szybko. Pani poseł, pani do której grupy należy?
Ja chyba się jednak cieszę. Cieszę się dlatego, że tak jak wszyscy inni marzę o powrocie do normalności, ale też mam świadomość, że bardzo sprawnie działający Narodowy Program Szczepień pozwala nam zdobyć tę populacyjną odporność, która właśnie zabezpiecza nas i pozwala dojść do normalności. Dlatego te takie obawy, zresztą uzasadnione skądinąd, zwłaszcza tych osób, które dotkliwie odczuły COVID chorobowo, czy nawet bardziej dramatycznie utratą osób bliskich, rozumiem te osoby, natomiast patrząc na to, jak świetnie nam idzie Narodowy Program Szczepień, jak wiele osób chce się zaszczepić. Wczoraj byłam przecież w Nysie, otwieraliśmy powszechny punkt szczepień. Olbrzymia kolejka, to oznacza, że ludzie chcą się szczepić, to jest najlepsze zabezpieczenie przed COVID-em, a skoro chcą się szczepić, to i będziemy odporni na tę straszną
chorobę. Choć tak naprawdę studzą hura optymizm właśnie lekarze i wirusolodzy, także ci, którzy na co dzień doradzają premierowi właśnie w temacie pandemii. Dla przykładu profesor Robert Flisiak wczoraj powiedział, że w obecnej sytuacji epidemicznej najbardziej potrzebne jest nam chłodzenie hura optymizmu niektórych osób i mówił, że w jego ocenie trzeba byłoby poczekać na rezultaty majowego weekendu, to znaczy tydzień, dwa dni po majówce, czyli mniej więcej będące w połowie maja. Dopiero będziemy widzieli, czy ta sytuacja rzeczywiście się klaruje.
Tak, to prawda, bardzo rozsądna wypowiedź, ale też proszę spojrzeć na harmonogram, który wczoraj przedstawił premier. Otóż te takie częściowe poluzowania będą od 15 maja, czyli właściwie można uznać, że dwa tygodnie po majówce, a takie no, już bardziej swobodne od 29 maja. Także jest to zaplanowane, owe luzowanie jest zaplanowane w ten sposób, żeby ewentualnie monitorować sytuację. Ja myślę, że w miarę jesteśmy nauczeni dyscypliny, samodyscypliny i ta majówka będzie i rozsądna, może trochę radosna, bo słońce się chyba nam planuje wychylić za chmur, więc będziemy się pewno cieszyć, ale na dworze, nie w większych grupach i być może to nas uchroni przed tym, żeby nie było większych zakażeń. Natomiast pamiętajmy przez analogię, jak było rok temu, właśnie maj, właśnie czerwiec, lipiec, sierpień, te ciepłe miesiące spowodowały, że tych zakażeń było zdecydowanie mniej, mimo że chyba mocno swobodniej się czuliśmy w tamtych miesiącach.
Choć pani poseł, ja wczytywałam się wczoraj w opinię ekspertów i widać, że to, co najbardziej niepokoi albo to, co budzi największe wątpliwości, to powrót wszystkich uczniów do szkół. W ubiegłym roku, tak jak pani mówi, rzeczywiście mniej było zakażeń w tych miesiącach, natomiast uczniowie no, do końca pozostawali na zdalnej nauce. Więc ten powrót do szkół budzi chyba najwięcej wątpliwości, czy aby na pewno jest sens na ostatnie 3 tygodnie. A pani zdaniem?
Ja uważam, a jestem matką siódmoklasisty, że ten powrót jest bardzo potrzebny z takiego socjologicznego punktu widzenia. Te dzieciaki zamknięte przecież przez cały rok, no jak słońca i jak deszczu, w zależności od tego, jaka to roślina, potrzebują kontaktów międzyludzkich. No to dopuszczenie na właściwie w ostatnim miesiącu szkoły nie tyle ma na celu dydaktykę, tylko właśnie to, żeby się nasycić relacjami z kolegami. I uważam, że to bardzo dobrze, szczególnie, że jeszcze raz podkreślę, tą grupę najbardziej zagrożoną, czyli tą senioralną, właściwie mamy wyszczepioną. Projekcja szczepionki zakłada, dla przykładu w województwie opolskim, że jesteśmy w stanie w ciągu 14 tygodni, właściwie teraz już 12 tygodni, bo ta projekcja była sprzed 2 tygodni, wyszczepić całą populację osób chętnych do szczepienia. Jeżeli by szła w takim tempie jak w tej chwili, a idzie naprawdę bardzo dynamicznie, mimo tych problemów z dostawami szczepionek, o której pan minister Dworczyk ostatnio mówił, to nawet bylibyśmy w stanie wyszczepić w ciągu 9 tygodni całą populację Opolszczyzny. No co daje nam możliwość takiego bezpiecznego komunikowania się, również z młodymi osobami, również z dziećmi.
No zobaczymy, jak szczepienia będą wyglądały, bo cały czas nie zapominamy o grupie nieprzekonanej, która deklaruje, że się nie zaszczepi. No zobaczymy, jak w konsekwencji będzie duża to grupa. Pani poseł, ale zostawmy...
Jeżeli pani pozwoli, skomentuję to. Właśnie epidemiolodzy, eksperci mówią, że taka odporność zbiorowa jest już przy zaszczepionej populacji od 60 do 70%. Grupa osób, która deklaruje, że nie będzie się szczepiła, to na tę chwilę jest 37%.
No, dlatego mówię, zobaczymy, jak to ostatecznie będzie wyglądało. Pani poseł, to teraz trochę polityki. Czy dla Prawa i Sprawiedliwości to trochę jednak porażka, że musiał szukać koalicjanta po lewej stronie sceny politycznej, żeby uzyskać większość wymaganą do przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy?
Absolutnie nie, to jest wielki sukces.
Ale sukces, że znaleźliście chętnych do współpracy, czy sukcesem jest ta współpraca konkretnie z Lewicą?
Sukcesem jest to, że Prawo i Sprawiedliwość w ważnych dla Polaków sprawach potrafi rozmawiać z różnymi frakcjami politycznymi, nawet ekstremalnie różniącymi się ideologicznymi, jak to w przypadku Lewicy.
Czyli trochę współpraca ekstremalna, pani poseł, tak?
Nie współpraca ekstremalna, tylko współpraca dla interesu, dla racji stanu Polski. Pamiętajmy, że to, co mamy na stole, to są wielkie historyczne pieniądze. Ja wczoraj powiedziałam, że to jest plan Marszala. Zresztą chyba pan premier również użył takiego porównania. To jest wielki plan Marszala dla Polski, który pozwoli nam wysforować się absolutnie na pozycję lidera, nie pozostać w tyle. To jest, dzisiaj mówimy o przyszłości Polski i utrata tych pieniędzy, to no, nawet nie wyobrażam sobie, nie znajduję takiego słowa kwantyfikatora, który mógłby określić tę porażkę. To byłoby straszne wobec naszego pokolenia i to byłoby dramatyczne wobec przyszłych pokoleń. My musimy dzisiaj zawalczyć o to, żeby te pieniądze znalazły się w naszym kraju, w Polsce, żeby się znalazły. Tak samo myśli Lewica i myślę, że wielu też posłów, mimo że ich liderzy, posłów opozycji, mimo że ich liderzy publicznie mówią co innego. Tak naprawdę nasza odpowiedzialność jest za Polskę i tutaj tą odpowiedzialnością zarówno wykazało się Prawo i Sprawiedliwość i zarówno Lewica. W ogóle nie układałabym tego w barwy jakiekolwiek polityczne, partyjne, propagandowe. My myślimy o przyszłości Polski.
To jeżeli już tak mówimy w kategoriach sukcesów i porażek, to czy w takim razie porażką jest to, że Solidarna Polska nie poprze Krajowego Planu Odbudowy, wasz koalicjant przecież, część Zjednoczonej Prawicy?
Nie bierzemy odpowiedzialności za inne formacje polityczne, natomiast jeżeli pani mnie pyta o moje osobiste zdanie, jak będzie to odbierane w stosunku do Solidarnej Polski, to uważam, że będzie to absolutna porażka. Wczorajsze sondaże pokazały, zresztą robione przez Rzeczpospolitą, więc chyba nikt nie może podważyć tutaj ich wiarygodności, w tym sensie, że nie są to robione przez naszą formację sondaże, tylko wręcz przez środowiska, które są nieprzychylne naszej formacji. W każdym razie Rzeczpospolita wczoraj pokazała w swoim sondażu, że osób, które zdecydowanie jednoznacznie mówią nie dla podpisania, ratyfikowania Funduszu Odbudowy, to właśnie nazywa ustawa o tych pieniądzach, jest 3,6%, a osób, które mówią zdecydowanie tak, należy przyjąć, również opozycja powinna zagłosować za, jest 66%.
Mhm. No właśnie, pani poseł, wy wczoraj podczas konferencji prasowej apelowaliście do posłów opozycji, żeby poparli Krajowy Plan Odbudowy. No właśnie, apelowaliście do opozycji, nie apelowaliście już do Solidarnej Polski, więc mówiąc wprost, już trochę odpuściliście sobie przekonywanie waszych koalicjantów w tym temacie?
No jednoznacznie Solidarna Polska się określiła, nawet chyba wczoraj się pan minister Wójcik wypowiadał, że tak, dalej stoją twardo przy swoim stanowisku, więc skoro w ten sposób deklarują swoją postawę wobec Funduszu Odbudowy, no to jakby ten czas na to, żeby przekonywać, trochę się skończył, bo nie można mi trężyć energii, mamy zbyt wiele spraw do zrobienia w Polsce w dobie pandemii, w dobie właśnie takich wielkich możliwości finansowych, żeby zajmować się nieprzekonanymi. Natomiast mamy absolutną świadomość, że w szeregach partii totalnej opozycji są posłowie, którzy naprawdę się wahają i naprawdę mają wielki z tym problem, bo mają świadomość, że każdy z tych posłów, jest nas 460, występujemy pod swoimi nazwiskami i każdy z tych posłów zostanie zapisany w historii jako ten, który, jeżeli zagłosuje przeciwko, który nie przyjął wielkich możliwości, szans rozwojowych dla Polski. Jakkolwiek wielkie to są słowa, ale jest to po prostu prawda. Mieć 770 miliardów, a nie mieć. Ja to zmniejszę, te liczby 770 miliardów to są bajońskie sumy, niewyobrażalne sumy, więc ja do wyobrażalnych kwot dla państwa to zmniejszę. Możliwości dla miasta Opola, gdybyśmy zagłosowali wszyscy w parlamencie za, to jest 2,5 miliarda złotych.
No właśnie, pani wczoraj podała na swoim Facebooku informację właśnie w przeliczeniu na powiaty i na całe województwo. 19,7 miliarda dla Opolszczyzny. Pani podała przykład miasta Opola, ja podam inny przykład. Pierwszy z brzegu, powiat brzeski, 1,8 miliardów, Głubczycki 913 milionów. Skąd te wyliczenia, pani poseł, tak dokładne?
Te wyliczenia, algorytm jest bardzo jasny i czytelny. Każdy powiat został przeliczony na liczbę mieszkańców. To są kwoty wynikające z populacji danego powiatu. Po prostu przeliczono te 770 miliardów, podzielono na liczbę mieszkańców Polski. I stąd te kwoty.
Chociaż to nie jest takie...
Oczywiście to są kwoty, jeszcze dodajmy, to są kwoty potencjalne. W tym sensie potencjalne kwoty, że o te kwoty będzie można sięgnąć w projektach.
No właśnie, bo to nie jest tak, że te pieniądze będą zagwarantowane dla tych poszczególnych części województwa, że na 100% powiat kluczborski dostanie 1,3 miliarda, tylko przecież wiemy, że to trochę bardziej skomplikowane.
Mniej skomplikowane. Po prostu powiat kluczborski, firmy z powiatu kluczborskiego, samorządy z powiatu kluczborskiego, organizacje pozarządowe z powiatu kluczborskiego, instytucje z powiatu kluczborskiego i każdego innego powiatu w Polsce, na Opolszczyźnie także, będą mogły sięgnąć po te pieniądze poprzez odpowiednie projekty, poprzez odpowiednie fundusze, które będą do konsumpcji tych pieniędzy przygotowane.
No, ale to na pewno nie jest...
To jest tak samo proste jak fundusz inicjatyw lokalnych, jest tak samo proste jak fundusz dróg samorządowych. Po prostu trzeba napisać dobre projekty, żeby dostać pieniądze z tych funduszy. Tak samo będzie w tych funduszach. Trzeba będzie, to nie będą pieniądze dane, bo dostaniemy i będą rozdawane, tylko te pieniądze będą przekazywane na dobre, śmiałe, nowoczesne projekty potrzebne mieszkańcom. A to, że takie potrzeby są na terenie Opolszczyzny, w całym kraju doskonale wiemy. Wyobraźmy sobie, co właśnie w tym Opolu za te 2,5 miliarda byśmy mogli zrobić. Wyobraźmy sobie, co w tym Kluczborku byśmy mogli, w Głubczycach co moglibyśmy zrobić, w Baborowie co moglibyśmy zrobić, w Kietrzu co moglibyśmy zrobić, w Jełowej co moglibyśmy zrobić.
I tak można byłoby wymieniać w nieskończoność, pani poseł. Zobaczymy.
To jest olbrzymi potencjał, z którego nie możemy zrezygnować. Sama myśl o tym, że z naszego województwa opolskiego poseł Kostuś, poseł Zębaczyński, którzy tak chodzą i opowiadają, jak to moglibyśmy stracić parę milionów, że tutaj rząd nie chciał dać, to jest oczywiście nieprawdą. Dzisiaj ci sami posłowie mówią, te tam prawie 20 miliardów dla Opolszczyzny.
No, ci sami posłowie też często mówią, że są to pieniądze wykorzystywane przez PiS jako fundusz wyborczy. Takie też hasła będą się
pojawiają. Nieprawda, jeszcze raz powiem, pozwoliłam sobie wielokrotnie powiedzieć pani redaktor, że jest to kłamstwo i jeszcze raz powiem, że jest to kłamstwo. Ostatnie tegoroczne pieniądze, które zostały przekazane na teren województwa opolskiego w ramach różnych funduszy, czy to drogowych, czy inicjatyw lokalnych, czy właśnie na gminy górskie, to jest około lekko ponad 200 milionów. Z tych 200 milionów samorządy zarządzane przez Prawo i Sprawiedliwość otrzymały 36 milionów, więc łatwo policzyć, że całą resztę, prawie 170 milionów, dostały samorządy, które nie są zarządzane przez Prawo i Sprawiedliwość.
Fundacja Batorego zrobiła takie zestawienie, jeżeli chodzi o to, właśnie do których samorządów te pieniądze trafiły, ale to temat, pani poseł, na zupełnie inną rozmowę.
Fundacja Batorego wielokrotnie się zblamowała ze swoją wiarygodnością, więc to nie są dla mnie rzetelne informacje. Ja patrzę na to, co mamy tutaj na Opolszczyźnie. Nie będę patrzyła na jakąś organizację, która nie wiadomo przez kogo jest finansowana. Patrzmy na fakty, które tutaj mamy w naszym domu, w naszej macierze, czyli w województwie opolskim. Ponad 200 milionów z małym haczykiem, 36 milionów dostały samorządy pisowskie, zarządzane przez członków Prawa i Sprawiedliwości, a całą resztę, właśnie cała reszta. Przynależność partyjna jest paradygmatem, wedle którego są przyznawane te pieniądze. Tylko i wyłącznie to, że są świetnie, dobrze przygotowane projekty, które biorą pod uwagę potrzeby społeczności lokalnej. I to jest najważniejszy parametr.
Pani poseł, musimy postawić kropkę. Wiolta Porowska, posłanka PiSu i szefowa lokalnych struktur partii, była naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję pani poseł za rozmowę.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich.
Poranny gość Radia Doksa.